Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejszą audycję naszą biblijną, spotkanie ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego. Audycja, w której rozważamy Słowo Boże na najbliższą niedzielę, a to już będzie 33. niedziela zwykła, rok C. Prośmy Ducha Świętego, aby nas napełnił nam swoją światłem i swoją mądrością. Witam na antenie Radia Maryja naszego gościa, eksperta. Jest nim dzisiaj ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista i przeor klasztoru pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. Ojcze, witamy na antenie Radia Maryja.
Serdecznie witam ojca Witolda, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Rozpoczynamy więc naszą lekturę i rozważanie Słowa Bożego. Czytanie z pierwszej księgi, czytanie z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Oto Słowo Boże.
Czytanie z księgi proroka Malachiasza, przeznaczone na 33. niedzielę w okresie zwykłym, jest bardzo krótkie, gdyż obejmuje tylko dwa wersety. Zanim jednak przejdziemy do ich interpretacji, warto podać kilka informacji o samej księdze Malachiasza. Jest ona również bardzo krótka, gdyż składa się tylko z trzech niedługich rozdziałów. Czytania z niej zaczerpnięte pojawiają się zaledwie kilka razy w ciągu roku liturgicznego. Księga Malachiasza zamyka w kanonie ksiąg Starego Testamentu zbiór tzw. 12 proroków mniejszych. Główną treścią przepowiedni proroka Malachiasza jest oskarżenie kapłanów składających ofiary w sposób niedbały oraz oskarżenie ludu izraelskiego wątpiącego w Bożą sprawiedliwość i lekceważącego obowiązki religijne. Według przepowiedni proroka Bóg okaże swoją sprawiedliwość w swoim przyjściu na sąd. Sąd ów tożsamy jest z zapowiadanym przez proroka dniem Jahwe, o którym słyszeliśmy w przeczytanym fragmencie proroctwa. Jeśli chodzi o czas, w którym zostały wygłoszone proroctwa księgi Malachiasza, to na podstawie wspomnianej treści oraz słownictwa księgi przyjmuje się, że była to epoka tzw. drugiej świątyni, ale z pewnością same jej początki, czyli pierwsza połowa V wieku przed Chrystusem, tuż przed reformą Ezdrasza i Nechemiasza, której prorok prawdopodobnie nie znał. Nie wiemy, czy imię proroka jest jego własnym imieniem, czy raczej symbolicznym imieniem. Malak bowiem po hebrajsku oznacza anioła, posłańca, a Malaki, jak podaje wstęp do księgi, znaczyłoby tyle, co mój posłaniec lub posłaniec Jahwe. Takie symboliczne imię pasowałoby do proroctw tegoż proroka, który przepowiada nadejście posłańca Jahwe w słowach Hinni, Szoleach, Malaki. Oto ja posyłam mojego posłańca. Przejdźmy do treści proroctwa Malachiasza z 3 rozdziału, 19 werset do 20a. Prorok zapowiada w nim nadejście tego szczególnego dnia, dnia Jahwe, w którym to dniu nastąpi sąd, to znaczy obrachunek, zarówno z ludźmi postępującymi uczciwie, jak też z ludźmi czyniącymi nieprawość. Dwa interesujące nas wersety proroctwa Malachiasza to niedługi fragment tej księgi, dlatego posłuchajmy ich brzmienia po hebrajsku w oryginale. Kichinne hayom ba boer katanur vehayu kol zedim vekol oser isha kash velichat otam hayom habba Amar Adonai Tzebaot, Asher lo ya'azof lachenu Shoresh ve'anaf. Ve'zarcha lakem ire shemi shemesh tzedaka umarpe diknafecha. Gdy prorok mówi o dniu Jahwe, jako dniu sądu, ma na myśli w pierwszym rzędzie niezwykłą interwencję Boga, karzącego kapłanów za ich zaniedbania i Izraelitów wątpiących w Bożą sprawiedliwość a równocześnie wynagradzającego tych, którzy postępują uczciwie. Ponieważ Malachiasz łączy sądny dzień Jahwe z przyjściem posłańca, który go poprzedzi, jego proroctwa nabierają charakteru eschatologicznego. Oznacza to, że jego proroctwo odnosi się do czasu ostatecznego w szerokim sensie, czyli tak zwanej ery mesjańskiej. Będzie ona rozciągała się od przyjścia Mesjasza, a właściwie dokładniej od pojawienia się jego posłańca, poprzednika, owego Malak Adonai, za którego my chrześcijanie uznajemy Jana Chrzciciela, aż do sądu ostatecznego na końcu świata, czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa. Prorok, ilustrując działanie Boga w czasach ostatecznych, porównuje to działanie do płonącego ognia, który wyniszcza wszelkie zło i który oczyszcza to, co jeszcze nie jest święte. Pyszni, wyrządzający krzywdę innym, staną się podobni do plew lub słomy, które nie mogą oprzeć się płomieniom ognistego pieca. Zostaną oni doszczętnie spaleni. To właśnie oznaczają słowa: nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. Przypomnijmy, że to właśnie do proroka Malachiasza należy proroctwo porównujące działanie Boga w owym wielkim dniu Jahwe do ognia złotnika, który przetapia i oczyszcza srebro. Bóg, jak mówi prorok, oczyści synów Lewiego, czyli kapłanów, aby mogli składać ofiary czyste. Metafora palących się plew, które nie dadzą, nie pozostaną po ognistym piecu tego dnia Jahwe, ale jak plewy ulecą w płomieniach bardzo szybko, która jest obrazem karzącego działania Boga wobec grzeszników, pojawia się wprawdzie już u proroka Izajasza. Jednakże jej użycie w eschatologicznym kontekście Bożego sądu nad grzesznymi jest zasługą właśnie proroka Malachiasza. Możemy się domyślać, że to właśnie jego eschatologiczne proroctwo o spaleniu grzeszników jak plewy stało u podstaw nauczania Jana Chrzciciela, który zapowiadając Mesjasza głosił, że on będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I dalej, gdy zapowiadał, że Mesjasz ma wiejadło w ręku dla omłócenia swego omłotu, zboże zbierze do spichlerzy, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Płomień oraz ogień jako symbol oczyszczenia pojawiał się często w przepowiedniach Dnia Jahwe oraz w biblijnej apokaliptyce u proroków Starego Testamentu. Jest on także obecny w nauczaniu Pana Jezusa o sądzie ostatecznym. Przypominamy sobie choćby przypowieść o chwaście, gdzie powiedziane jest, że chwast zostanie zebrany przy żniwach, które są, żniwa są, znaczą tyle, co sąd ostateczny, a następnie chwasty oddzielone od pszenicy będą wrzucone do ognia i spłoną. Symbol ognia obecny jest także w nauczaniu Pana Jezusa o pośmiertnej karze, przypowieści o bogaczu i Łazarzu, której bogacz prosi o kroplę wody, gdyż bardzo usycha w płomieniu ognia, i w nauczaniu Jezusa o radykalnym odrzuceniu wszystkiego, co nie prowadzi do zbawienia. Druga część proroctwa Malachiasza mówi o nagrodzie dla sprawiedliwych. Prorok zwraca się do nich, nazywając ich bojącymi się Boga albo jego imienia, i Reszemi. Zapowiada, że w dniu Jahwe wzejdzie dla nich słońce sprawiedliwości, Szemesz Cedaka, oraz uzdrowienie w jego skrzydłach, to znaczy w promieniach tegoż słońca. Skrzydła bowiem w symbolice starożytnej, orientalnej, często odnoszone były właśnie do słońca, do bóstwa. Bóstwo słońca przedstawiane było jako to bóstwo, które ochrania rękami swymi jakby promieniami swoich czcicieli. Natomiast zapowiadając słońce sprawiedliwości, prorok ma na myśli w pierwszym rzędzie sprawiedliwość Boga i wierność Jego przymierzu, która nigdy nie zawodzi, nie zachwieje się, jest zawsze dostępna, która prześwietla wszystko i wszędzie dociera. Dla nas, chrześcijan, zapowiedź Słońca Sprawiedliwości wiąże się z zapowiedzią Mesjasza Jezusa, który w Ewangelii Łukasza nazwany jest z wysoka wschodzącym słońcem, a którego oblicze na górze Tabor zajaśniało jak słońce i który siebie samego nazwał światłem świata. Syn Boży, wschodzące słońce, w ogólnie przyjętej symbolice kolorów właśnie, jako Syn Boży, może być przedstawiany właśnie w tym złotym, słonecznym kolorze. Zauważamy to szczególnie w starożytnych ikonach przedstawiających Boga w złotych barwach. Chrześcijanie starożytności, zwłaszcza ojcowie Kościoła, zapowiedzi Słońca Sprawiedliwości widzieli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. My też wierzmy w to mocno, że ta zapowiedź proroka Malachiasza rozświetli nasze ciemności, jako Słońce Sprawiedliwości wschodzące z wysoka.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Oto Słowo Boże.
Przeczytany fragment drugiego listu do Tesaloniczan posiada w liturgii słowa 33 niedzieli podobną funkcję do tej, którą otrzymał w strukturze drugiego listu do Tesaloniczan. W niedzielnym zestawie czytań umieszczony jest on bowiem pośród czytań o tematyce eschatologicznej, dotyczącej ponownego przyjścia Chrystusa. Podobne miejsce zajmuje on w drugim liście do Tesaloniczan. Następuje on bowiem po centralnej jego części, w drugim rozdziale, w której znajduje się potępienie błędnej nauki, przypisywanej m.in. także świętemu Pawłowi, według której Dzień Pański, czyli paruzja Chrystusa, już się dokonała. Jako argument przemawiający za tym, że Dzień Pański jeszcze nie nadszedł, autor drugiego listu do Tesaloniczan we wspomnianej centralnej jego części odwołuje się do apokaliptycznego znaku, który poprzedzi przyjście Chrystusa, a którym będzie wzmożone działanie złego ducha. Zaniedbanie pracy zarobkowej przez niektórych chrześcijan, ich lenistwo, oddanie się bezczynności, które jest tematem interesującego nas fragmentu listu, można widzieć jako konsekwencję wspomnianej błędnej nauki, jakoby dzień pański już nastał. Wielu egzegetów uważa, że głównym celem napisania drugiego listu do Tesaloniczan, niezależnie od tego, czy jego autorem był święty Paweł, czy też jego uczeń, nieco później, w innym kontekście i środowisku, że to było potępienie błędnych poglądów o dokonanym już przyjściu Chrystusa oraz konsekwencją tegoż założenia w postaci zaniedbania pracy i oddawania się lenistwu. Możemy sobie wyobrazić, że jeśli ktoś uznał, że ostateczne przyjście Chrystusa dokonuje się obecnie już, to nie warto podejmować codziennych obowiązków lub jakiejkolwiek pracy. Wydają się one po prostu zbędne. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie mamy zupełnej pewności co do tego, czy autor listu bezczynność i lenistwo chrześcijan rzeczywiście traktuje jako konsekwencję owej błędnej interpretacji paruzji. Wiele za tym przemawia, ale nie podaje on ani jednym słowem, dlaczego niektórzy bracia z Tesalonik unikają pracy, żyjąc pasożytniczo na korzyść innych. Autor listu jako argumentu do podjęcia pracy podaje przykład świętego Pawła i jego uczniów. Wypowiada się w pierwszej osobie liczby mnogiej, my. Odwołuje się do wiedzy Tesaloniczan o sposobie życia apostoła. I jest tutaj nawiązanie do wypowiedzi apostoła z pierwszego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, 9 werset, gdzie święty Paweł pisał o trudzie podejmowanym dla Tesaloniczan w dzień i w nocy. Przykład pracy apostoła urasta tutaj do rangi utrwalonej tradycji, którą należy zachować. O ile w pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł wskazywał na Ewangelię jako i na przykład pracy Jezusa lub na fakt wspólnego naśladowania Chrystusa razem z Tesaloniczanami, o tyle w naszym fragmencie przykład pracy Pawła staje się argumentem samym w sobie, autorytetem, który należy naśladować. Dalej, autor świadom jest tego, że apostoł ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę misyjną, zgodnie ze słowami Chrystusa, wart jest robotnik swojej zapłaty. Jednak podjęcie pracy przez apostoła miało na celu podanie Tesaloniczanom przykładu. Jego nakaz, kto nie chce pracować, niech też nie je, który apostoł wydał Tesaloniczanom, nie jest, jest powiedzeniem zgodnym z mądrościową tradycją Starego Testamentu. W kulturze greckiej bowiem szacunek do pracy, zwłaszcza pracy ręcznej, był generalnie obcy. Grecy mieli przecież swoją służbę i niewolników. W 11 wersecie autor odwołuje się do informacji, która do niego dotarła i zaniepokoiła go. Werset ten jest kluczowy, jeśli chodzi o opis sytuacji zaistniałej w gminie w Tesalonikach. Autor dowiedział się, że niektórzy spośród wierzących postępują wbrew porządkowi, nie podejmując pracy, lecz zajmując się rzeczami niepotrzebnymi. Postępowanie wbrew porządkowi wyraża grecki zwrot peripatein ataktos. Wbrew porządkowi ataktos wywodzi się z kolei z języka militarnego. Atakteo oznacza niedostosowywanie się do rozkazów, bycie bezczynnym, niekarnym. Natomiast przymiotnik ataktus oznacza żołnierza nieustawionego w szyku bojowym, a zatem niezdyscyplinowanego, stąd tłumaczenie postępują wbrew porządkowi. Na czym to postępowanie polega, precyzuje kolejne zdanie. Nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Wyraża to paranomazja, zdanie o podobnie brzmiących słowach w języku greckim me ergazomenus alla peri ergazomenus. Można je zrozumieć jako bezczynność z równoczesnym zabieganiem o rzeczy zbyteczne lub zaniechanie pracy połączone z wtrącaniem się w nieważne sprawy lub nieswoje sprawy. Zdanie to mogłoby oddawać sytuację tych właśnie, którzy zaprzestali pracy, aby zajmować się roztrząsaniem spraw dotyczących powtórnego przyjścia Chrystusa. W takiej sytuacji autor powołuje się znowu na autorytet apostoła, w którego imieniu napomina i wręcz rozkazuje tym, którzy oddali się temu zbytecznemu roztrząsaniu daty powtórnego przyjścia Chrystusa. Winni oni, według niego, powrócić do pracy, którą zaniechali, aby w spokoju ducha swój własny chleb jedli, czyli aby nie ulegając próżnym lękom, prowadzili spokojne życie, utrzymując się z pracy rąk własnych. Nauka płynąca z drugiego listu do Tesaloniczan jest następująca. Należy zachować gotowość na przyjście Pana, zawsze pozostawać z Nim zjednoczonym w odpoczynku i pracy, wypełniać sumiennie swoje obowiązki, gdyż jak poucza Chrystus, szczęśliwy sługa, którego Pan zastanie przy wykonywaniu powierzonej mu służby. Poddawanie się natomiast niepotrzebnemu roztrząsaniu daty ostatecznego przyjścia Chrystusa na ziemię należy odrzucić, zgodnie z nauczaniem samego Chrystusa, które za chwilę usłyszymy w Ewangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie.
Rozważana perykopa z 21 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza określana jest jako mowa eschatologiczna Pana Jezusa. Podobna mowa występuje zarówno w Ewangelii Marka, jak i świętego Mateusza także. Jest to zatem wspólny przekaz trzech ewangelistów, synoptyków, potwierdzający ważkość i autentyczność zawartych w niej przepowiedni Pana Jezusa. Interesujące jest, że u synoptyków mowa Pana Jezusa dotycząca przyszłości eschatologicznej rozpoczyna się od pytania o świątynię jerozolimską i jej wspaniałość. Wydaje się, że temat świątyni i jej zburzenia stanowił pewien symboliczny i teologiczny znak rozpoczęcia dzieła zbawienia przez Pana Jezusa. Także ewangelista Jan łączy tę problematykę oczyszczenia świątyni i zburzenia jej zapowiedzi z początkiem działalności Pana Jezusa w drugim rozdziale Ewangelii swojej i także podczas męki, kiedy był przesłuchiwany, głównym zarzutem oskarżenia była chęć zburzenia świątyni. Początek męki i zbawienia naszego. Ponieważ interpretujemy mowę eschatologiczną Pana Jezusa, warto powrócić do tego, co zaczęliśmy wyjaśniać przy czytaniu z księgi proroka Malachiasza. Czym jest eschatologia? Od greckiego eschatos, czyli ostatni, dotycząca ostatnich dni. Ale mówiliśmy, że ona ma szeroki zakres od przyjścia poprzednika Mesjasza i Mesjasza, czasy mesjańskie, aż do końca czasów, czyli do dnia ostatecznego, a więc długi, szeroki czas. Dlatego w pierwszym rzędzie mówimy o eschatologii rzeczy przyszłych w ścisłym sensie, z angielska future eschatology, jednakże rozróżniamy w teologii także inny rodzaj eschatologii, który nazywamy eschatologią zrealizowaną. No, po części już niektóre rzeczy się zrealizowały, ale też tą, która się realizuje obecnie. Realized eschatology. To rozróżnienie bierze się stąd, że czasy ostateczne, eschatologiczne, w szerokim znaczeniu właśnie rozpoczęły się z przyjściem Mesjasza i my żyjemy w tych czasach eschatologicznych, w czasach mesjańskich. Jest to epoka rozciągająca się od przyjścia Chrystusa aż do jego przyjścia powtórnego. Jak widzimy w przykładzie z drugiego listu do Tesaloniczan, w pierwszych generacjach chrześcijan znajdowali się wierzący, którzy mieli problem z tym rozciągnięciem się tej epoki, gdyż niecierpliwie oczekiwali na rychłą paruzję. Dla przykładu, w ramach realizującej się eschatologii, czyli tej, która dotyczy naszego życia, wolno nam na kanwie zachwytu nad drogocennymi kamieniami świątyni zadać sobie pytanie. Co mnie osobiście zachwyca poza Panem Bogiem? Co mnie pochłania bardziej niż Bóg? Jakie drogocenne kamienie, jakie pasje życiowe zabierają mi energię i czas, a tym samym przysłaniają mi ten największy skarb, który mam w swojej duszy, a którym jest Jezus Chrystus, Mesjasz? Pytanie to jest nie tylko aktualizujące, ale też w pewnym sensie eschatologiczne, bo dotyka moich decyzji odnoszących się do Jezusa, decyzji mających swoje konsekwencje na życie wieczne, a więc na wieczny, ostateczny cel mego życia. Myślę, że na taki kierunek interpretacji mowy Pana Jezusa z zapowiedziami przeróżnych zjawisk, jak wojny, trzęsienia ziemi, głody, zarazy, czyli znaki końca czasów, wskazuje jedno z ważniejszych słów, które powtarza się w mowie Pana Jezusa, a mianowicie rzeczownik koniec. Telos po grecku. Uczniowie zadają Panu Jezusowi pytanie i pragną dociec, kiedy zacznie się ten koniec, eschaton. Rzeczownik koniec pojawia się w ustach Pana Jezusa w 9 wersecie. Posiada przynajmniej dwa podstawowe znaczenia. Pierwsze to rzeczywiście koniec, jakiś szczytowy punkt, granica, czyli cel i spełnienie. Ale drugie jego znaczenie dotyczy właśnie nas, bo oznacza po prostu śmierć. Śmierć człowieka jako cel jego wędrówki na ziemi. Dlatego, mój drogi słuchaczu, gdy Pan Jezus mówi o znakach końca, o pojawieniu się fałszywych Mesjaszów, którzy przyjdą pod Jego imieniem, będą mówić ja jestem, albo o wojnach, niepokojach, trzęsieniach ziemi, to oczywiście możesz te znaki rozumieć jako znaki wskazujące na nadchodzący koniec świata. Ale w ramach tej realizującej się eschatologii możesz, a nawet powinieneś rozumieć je jako znaki poprzedzające twoje osobiste dopełnienie, a więc twoją śmierć i prowadzące do twojego ostatecznego celu, którym winno być zbawienie. Czyli mamy tutaj eschatologię aktualnie się realizującą i to teraz, w twoim życiu. Weźmy przykład prześladowań, które Pan Jezus zapowiada. Któż z nas, kto jest prawdziwie uczniem Chrystusa, nie doświadcza odrzucenia, zgardy, wyśmiewania, niesprawiedliwej oceny? Doświadczenia te są często konsekwencją autentycznego życia z Jezusem i dla Jezusa. Pan Jezus zapowiedział je uczniom w słowach: podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Tak było w życiu apostołów. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Chrześcijanie, wiemy dzisiaj, są na świecie grupą ludzi, która jest najbardziej prześladowana. Mowa eschatologiczna Jezusa poucza nas o tym, abyśmy nie żyli w błogim przeświadczeniu, że przynależność do Chrystusa zapewni nam jedynie powodzenie i pomyślność. Owszem, na poziomie wiary, tak, głęboko w duszy, jesteśmy umacniani, ale w życiu zewnętrznym będziemy doświadczać sprzeciwu z powodu wiary w Jezusa, nawet od najbliższych. Będziemy w nienawiści u wszystkich, jak mówi Jezus, z powodu Jego imienia. Tak było, jest i będzie. Ale Pan Jezus jednocześnie obiecuje, że w chwilach prześladowania On sam przyjdzie nam z pomocą, Jego duch i Jego mądrość, której nikt nie będzie mógł sprostać. Obiecuje, że przez naszą wytrwałość ocalimy nasze życie, czyli osiągniemy zamierzony cel i koniec naszej ziemskiej wędrówki. Eschaton. Święty Jan od Krzyża, wielki nauczyciel życia duchowego i doktor Kościoła powszechnego, którego ulubionym sposobem interpretacji Pisma Świętego był właśnie sens akomodacyjny, czyli adaptujący Pismo Święte do własnego życia, z pewnością zapytałby ciebie dziś na kanwie rozważań mowy eschatologicznej Jezusa, czy jesteś gotowy na przyjście Chrystusa? Czy czekasz na Niego z utęsknieniem? Albo czy czuwasz z wytrwałością, do czego zachęcają ostatnie słowa Ewangelii? Czy pozostajesz czuwający po to, aby nie stracić postawy gotowości na Jego przyjście poprzez zachwycanie się blichtrem tego świata, poprzez pasję, którym niekiedy się oddajesz? Czy czuwasz nad tym, aby owe życiowe pasje nie stały się bożkami zabierającymi ci dostęp do jedynego Pana twego życia, Jezusa Chrystusa, tego, który jest, który był i który przychodzi? Odpowiedzi na te pytania to odpowiedzi jak najbardziej aktualizujące, aktualne i eschatologiczne, dotyczące celu twojego życia na ziemi.
w naszej audycji, szukając Słowa Bożego, które nas przygotowuje do niedzielnej liturgii Słowa. Przewodniczy nam ojciec dr Piotr Nyk, karmelita boski, biblista, przeor klasztoru pod wezwaniem świętego Józefa w Lublinie. I drodzy Państwo, teraz czas na Państwa pytania do naszego gościa, biblisty, znawcy Słowa Bożego. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla naszych słuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Odbieramy telefony. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej.
Witam.
Chciałem tak się zastanowić, zapytać, po co w ogóle Pan Jezus nas uprzedza o pewnych wydarzeniach, po co Pan Bóg w ogóle do nas mówi i nam tłumaczy, kto dobrze czyni, kto źle czyni. No Pan Jezus prosi, żeby się przygotować, mówi, jakie będą scenariusze wydarzeń, co się będzie po kolei działo. I mówi, że przyjdzie na sąd i to są konkretne, bardzo istotne rzeczy, które Pan Bóg chce nam podkreślić i zauważyć, kogo uważa za tego, kto brzydko czyni i kto będzie spalony, a kogo uważa za tego, który wypełnia wolę Bożą i przygotowuje się na Pana Jezusa, czeka Go z utęsknieniem, bo chce żyć po Bożemu, chce, żeby wszyscy ludzie żyli godnie, żeby każdy miał pracę, żeby każdy mógł spokojnie wypełniać swoje obowiązki. No i o tych złych to jest tam zdanie wcześniej, wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię prędko jako świadek przeciw uprawiającym czary, cudzołożnikom, krzywoprzysięstwom, oszukującym robotnika na wynagrodzeniu, uciskający wdowę i sierotę, przeciw tym, co gnębią przybyszów, a mnie się nie lękają, mówi Pan zastępów. No i teraz bardzo prosto się można zastanowić, czy ja jestem tym złym człowiekiem, który wykorzystuje pracę innych ludzi, korzystam z tej pracy, bogacę się, a oni nie dostają wypłaty, to w Polsce często było widać takie coś. Czy jestem tym, który pracuje na rzecz nauki społecznej Kościoła, staram się wytłumaczyć, jak można gospodarkę zorganizować, żeby fabryki nie produkowały bogactw tylko dla właścicieli, ale dla wszystkich, którzy mieszkają w jakimś kraju. I tu jest pytanie właśnie, jak Pan Jezus przyjdzie, że jeden drugiego będzie wydawał, czy to będzie zakazana religia, ta nasza prawdziwa, w prawdziwego Jezusa, bo jakaś inna będzie wymyślona, czy też warunki społeczno-ekonomiczne, gospodarcze będą tak trudne, ktoś wymyśli taką pieczęć diabelską 666, kto nie będzie oddawał pokłonu Bestii, to jest 13 apokalipsa, wtedy będzie wykluczony z życia społecznego, a nawet śmierć mu będzie groziła. No i Pan Jezus właśnie mówi, jak przyjdzie na ten sąd, gdy Syn Człowieczy, to dzisiaj było właśnie na mszach czytane, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie i będzie sądził tych, którzy byli najedzeni, nasyceni, a innym nie dawali pracy, nie dawali jedzenia, pójdą do piekła. I teraz jest pytanie, czy my się przygotowujemy, jak siostra Faustyna dostała polecenie na powrót Pana Jezusa, czy przeprowadzamy głęboki rachunek sumienia, kim jestem, czy jestem takim wesołym, sprytnym człowiekiem, co się bogaci i nie widzi drugiego człowieka.
Panie Michale, proszę postawić pytanie, dobrze? Bo to raczej tutaj nasz gość, żeby miał czas na jeszcze
No właśnie, pytanie chciałem właśnie nawiązać do dzienniczka siostry Faustyny, która miała powiedziane czterokrotnie, że ma przygotować ludzkość, przygotuje świat na ostateczne przyjście moje, numer 429 i tam jeszcze jest fragment...
Jak brzmi pytanie, panie Michale?
Czy my mamy świadomość tego, że żyjemy w czasach przygotowywania się i to będą etapy, te wszystkie nieszczęścia, kataklizmy, to nie jest jakiś show, jakiś wstęp do kulminacyjnego...
Panie Michale, rozumiem, proszę postawić kropkę, dobrze? I dajmy tutaj teraz naszemu gościowi czas na odpowiedź. Ojcze, bardzo proszę.
Tak, no Cóż, no to chyba odpowiedzią jest to, co już słyszeliśmy, co powiedziałem, że tak naprawdę te wszystkie znaki, które Pan Jezus nam, o których mówi, to właśnie one nie są po to, żeby może dokładnie się nimi zajmować, roztrząsać, kiedy on, ten ostatni, ten koniec nastąpi, ostateczne przyjście Chrystusa, ale właśnie po to, żebyśmy się uderzyli w piersi, każdy osobiście, nie szukali, właśnie może wskazywali na tych, którzy, no widzimy, że tak jest w świecie, że jedni, zdarza się, że wykorzystują drugich, to są błędy, żyjemy w stanie grzechu pierworodnego, które są i będą, one są na ziemi, ale właśnie my mamy uderzać siebie w piersi i właśnie z lękiem, z oczekiwaniem być gotowym, tak jak tutaj słyszeliśmy w czytaniach, być gotowym na przyjście Chrystusa, czekać na Niego z utęsknieniem i robić to, co właśnie jest naszym obowiązkiem, co do nas należy, no ale nie osądzać i jakby grzebać w grzechach innych, bo tym się właśnie zajmie Pan Bóg. I to jest nasza pociecha, jakby właśnie pociecha płynąca z proroka Malachiasza, z przepowiedni Jego czy Pana Jezusa, że właśnie na końcu czasów ci, którzy postępowali uczciwie, którzy byli całkowicie oddani Bożej sprawie i prawdzie, służyli prawdzie w swoim życiu, otrzymają nagrodę, wieczną nagrodę. Natomiast ci, którzy wiedzieli o tym, czy mogli, mieli szansę wykorzystać to życie, a ulegali pokusom różnorakim, bo przecież cały czas szatan właśnie pracuje. To jest ten przeciwnik, o którym święty Paweł mówił nieco wcześniej w liście do drugim liście Tesaloniczan. Ten, który pojawi się właśnie na końcu czasów, który będzie robił wszystko, żeby jak najwięcej ludzi padło jego ofiarą. Natomiast to, co święta siostra Faustyna otrzymała od Pana Jezusa jako zapowiedź, że przygotuje ludzkość na ostateczne przyjście Chrystusa, to nic nie, widzimy, że się dokonuje. Nic nie przeczy temu, że jesteśmy przecież coraz bliżej końca czasów. Zbliżamy się, każdy z nas się przygotowuje. No ale nie nasza to rzecz. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że sam On tu na ziemi nie zna dnia ani tego dnia, tylko Ojciec Niebieski. Więc naszą rzeczą jest być gotowym, przygotowywać się, czynić, tak jak święty Paweł w liście do Tesaloniczan zachęcał, by własny chleb jeść, czyli zarabiać własnymi rękami, utrzymywać się z pracy rąk własnych, być zawsze gotowym, nie roztrząsać, nie zajmować się, zaprzestawać pracy, ale właśnie być zawsze gotowym, cokolwiek czynimy. Czy w odpoczynku, czy w pracy, mamy być gotowi, zjednoczeni z Bogiem. To tak pokrótce.
Odbierzmy jeszcze kolejny telefon, bo już dzwonią dalsze, ale bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Witolda i ojca doktora. No akurat
a my kogo witamy?
Przepraszam, Renata z okolic Szczecina.
Witam panie Renato, proszę bardzo.
Znaczy bardzo lubię te audycje i akurat miałam możliwość skorzystania, wysłuchania w całości. Bardzo ciekawe czytania i bardzo ciekawie ojciec doktor wytłumaczył. No powiem szczerze, że byłam zachwycona tym wytłumaczeniem, bo było, to wytłumaczenie dotarło jakby do mnie, ale to jest jakby ten czas już jakby późniejszy w moim życiu, bo powiem tak, wiele w internecie również księża się udzielają i tłumaczą. Wiele z tego można skorzystać. Ja powiem tak, że ja już jestem na etapie jakby oczekiwania Pana Jezusa. Chciałabym, jeżeli to nastąpi, być w stanie łaski uświęcającej. No to jest mój jakby cel, sens życia. Ale mam takie pytanie do ojca doktora. czy, no proste takie pytanie, czy ojciec uważa, że my już właśnie żyjemy w czasach ostatecznych, bo wiele się o tym mówi, wiele się słyszy, wielu księży w internecie to powiela, no przygotowuje ludzi, no może i to bardzo dobrze, że tak się dzieje. No oczywiście ten czas może być dla człowieka bardzo długi, bo wcale nie musi być krótki, prawda, bo to tak jak ojciec powiedział, że to Pan Bóg decyduje, prawda, kiedy to nastąpi. No ale chciałabym usłyszeć zdanie ojca doktora.
Dziękuję, bardzo
dziękuję.
Pani
Renato. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Dziękujemy również za tą i pochwałę, i za wysłuchanie uważne tego komentarza. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, jeżeli dobrze rozumiemy, co to znaczy eschatologia, dlatego starałem się to wyjaśnić, podkreślić, że eschatologia w ujęciu szerokim, ujęciu biblijnym, ona się rozciąga. Prorocy Starego Testamentu zapowiadali Mesjasza, jego poprzednika, prorok Malachiasz. Czyli od tego momentu, Pan Jezus mówi, bliskie jest Królestwo Boże, kiedy przyszedł. Już się zbliżyło, już jest. Z jego przyjściem zaczęły się czasy eschatologiczne, a więc my możemy się cieszyć tylko i właśnie być wdzięcznym Panu Bogu, że żyjemy w czasach mesjańskich, eschatologicznych. Od tego momentu Jezus działa, żyje. On nas zbawił na krzyżu, oddał życie. To wszystko najważniejsze, te jakby wydarzenia zbawcze się dokonały, chociaż jeszcze się nie wypełniło do końca właśnie dzieło Boże stworzenia i zbawienia. Właśnie na końcu czasów wszystko się wypełni, wszystko się skończy. No ale to nie nasza rzecz wiedzieć, kiedy to nastąpi. I no wiemy, znamy z doświadczenia Pismo Święte, już sam Nowy Testament mówi nam o tym, chociażby święty Paweł, że błędne jest jakieś doszukiwanie się czy zapowiadanie, że to już blisko, czy przeżywanie tego jakoś, znamy to chociażby no, od Świadków Jehowy, od ich, tych, którzy ich prowadzą, zapowiadali niejednokrotnie już koniec świata, obliczali i to już było chyba kilka razy. Natomiast nic takiego się nie stało, więc przeliczyli się. I o tym mówi Pan Jezus. Wielu przyjdzie w dzisiejszej Ewangelii. W moim imieniu będą mówić, że to już tu, że to jestem, prawda? Że już jest taka ta nagła, rychła potrzeba. No, na pewno jest to dobre, nawrócenia, tak? Ale w takim lęku, w jakimś takim napięciu nie musimy żyć, bo wszystko jest w rękach Bożych, tak jak Pani mówi. Wszystko należy do Boga. I no, piękne jest świadectwo chociażby, nie wiem, ale mnie się bardzo podoba, kiedy słucham tych Żydów z Ameryki, Żydów mesjańskich, którzy przeżywają ten czas Mesjasza, prawda? Że On już jest i śpiewają i wspaniale Go uwielbiają i cały czas właśnie tego Chrystusa my mówimy, to jest Mesjasz, to jest nasz Pan, On, my żyjemy no, w Jego epoce, jakby można powiedzieć, w Jego czasach, jesteśmy, no możemy być za to wdzięczni, tak jak mówi sam Pan Jezus, wielu pragnęło widzieć te czasy, zobaczyć, wielu królów, śpiewamy w kolędzie, 4000 lat wyglądali, czy tysiące lat wyglądali, a my już to mamy. Pan Bóg dał nam żyć w tych czasach, w których Jezus przyszedł na ziemię już przed 2000 lat temu. Jego czas trwa.
Ojcze, odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Iwona z Krakowa.
Witam Pani Iwono.
Dzisiaj w czytaniach słyszeliśmy, że z powodu Jezusa, wierności Jemu, będziemy prześladowani, będziemy w nienawiści, również ze strony najbliższych, rodziny. I mam pytanie takie, jak w takiej sytuacji wytrwać, jeśli mamy przekonanie, że kroczymy dobrą, słuszną drogą za Chrystusem, jeśli rodzina, najbliżsi będą nas próbować odwieść od tej drogi, zniechęcić, będą nas oczerniać i tak dalej. Skąd wziąć siłę i jak wytrwać w takiej sytuacji? Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ojcze.
Tak, dziękujemy. No to się właśnie, tak jak powiedziałem, to się dzieje. Wielu z nas niekiedy doświadcza właśnie no, wykorzystywania przed innych, tak jak powiedzieliśmy, jakiegoś niesłusznego traktowania, czy wręcz z powodu imienia Chrystusa. No to się realizuje właśnie. Zapowiedzi Jezusa się realizują. Z powodu imienia Chrystusa ktoś jest odpychany, odrzucany, nie podoba się jego postępowanie. Pismo mówi, że jeszcze Stary Testament, że sprawiedliwy w Księdze Mądrości już sam jego widok jak może być dla grzeszników wyrzutem sumienia, prawda? I jest im przykry. Dlatego pragną go usunąć, pragną go prześladują go. No tak było i będzie i jest, ale nie jesteśmy sami. Mamy Kościół. Chrystus dał nam Kościół. Święta Teresa, tworząc pierwsze wspólnoty sióstr karmelitanek, jakby na wzór Jezusa, gromadząc wokół siebie pierwszych uczniów, siostry, które chciały podzielać ten sam styl życia, mówiła o tak zwanej świętej przyjaźni, Santa Compania. Po hiszpańsku. No to jest coś, bez czego tu na ziemi, tylko wierząc w Jezusa i mając od Niego siłę, oczywiście, jeśli będzie taka, zajdzie taka potrzeba, możemy to tylko od Niego czerpać, kiedy nie będziemy mieli tej pomocy, ale mamy tu pomoc wspólnoty wierzących Kościoła. Powinniśmy ją właśnie znaleźć w takich ludziach, którzy podzielają te naszą wiarę, nasze oddanie Chrystusowi, dzielimy tę wiarę i modlimy się wspólnie w tym samym duchu, co jest wielkim umocnieniem dla wielu ludzi w poszukiwaniu właśnie w trudnych próbach, doświadczeniach, przeciwnościach, poszukiwanie wspólnoty Kościoła, wspólnoty osób wierzących, którzy idą tą samą drogą, przeżywają ten sam trud. Ja byłem też duszpasterzem w Niemczech i tam w całym społeczeństwie, które jest może bardziej jeszcze zlaicyzowane w dużym mieście, w Monachium, mniej niż 50% jest ochrzczonych. Młodzież, która była bardzo religijnie zaangażowana w spowiedź, w praktyki religijne, doświadczała czegoś takiego w szkole już. Szkoły były i koleżanki zupełnie nastawione, zupełnie inaczej. I oni doświadczali tego bardzo mocno, dzielili się tym, że no, gdyby nie wspólnota, do której powracają, umacniają się w tej wspólnocie, otrzymują jakieś wsparcie duchowe, no to by nie, zresztą nie wszyscy też, no to jest różnie w życiu, nie wszyscy tę próbę przechodzą, ale łaska Boża, musimy wierzyć w łaskę Bożą. Niektórzy pójdą, jak święty Paweł mówi, Demas go opuścił i poszedł za tym światem. Będą takie przykłady, takie przypadki, ale większość utrzymuje się, zostaje właśnie dzięki tej wspólnocie.
Odbieramy telefon kolejny. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza doktora. Ja tutaj mam takie pytanie do księdza doktora, trochę ja będę mówił, ale bo to jest bardzo trudna sprawa, żeby tak dokładnie naświetlić.
Tylko panie Dariusz, proszę w miarę tak syntetycznie
bardzo,
to zrobić,
bardzo,
dobrze?
Postaram się bardzo syntetycznie, dobrze. Tak. I o ile to tylko możliwe, to, na ile mi rozum pozwoli i wola. Proszę księdza doktora, to jest takie słowa z Malachiasza, że dla wyznawców mojego imienia, czciciele mojego imienia zejdzie słońce sprawiedliwości, a o ozdrowienie jego w skrzydłach. I nie chodzi tutaj o skrzydła. Bo ksiądz doktor też powiedział o czasach eschatologicznych, a ja czasy eschatologiczne, te ostateczne, rozumiem od męki śmierci, a przede wszystkim zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który jest z nami, więc święty Paweł bardzo dobrze, dokładnie mówi. Kto nie chce pracować, niech nie je, ale z cudzego ma nie jeść, bo uzdrowienie właśnie w jego skrzydłach. A skrzydła to jest zawsze miejsce przebywania Boga na ziemi, więc przebywania Jezusa Chrystusa z nami, tutaj. Dlatego sam Bóg powiedział, że będzie nas płukał jak srebro i jak złoto, czyli wypali nas w piecu jak srebro i jak złoto. czyli jak złoto, czyli ten jest złoty, który jest Bogiem, który zasiada po prawicy Boga. Więc my nie wiemy, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie i sąd, ale wiemy, w jaki sposób będziemy sądzeni i w jaki sposób będziemy mieli udział w sądzie. Bo chodzi tutaj o to, że ten, który jest zmartwychwstały, bo my mamy przede wszystkim czcić Boga, wyznawać świątyni. Świątyni, miejscu przebywania Boga na ziemi. I to jest właśnie nie jedzenie z cudzego, a bo wszystkie inne świątynie, kamień na kamieniu zostanie, jedyna świątynia zostanie. I tam mamy Boga wyznawać. I te uzdrowienie, te skrzydła, to jest właśnie obecność świątyni. I my w tej obecności mamy drugą obecność, która jest odwieczną obecnością i prawicą Boga. I albo zasiadającego na prawicy Boga. Więc dlatego musimy wyznawać Boga takim, jakim jest na ziemi, żebyśmy mieli doznać tego oczyszczenia jako srebro i jako złoto. Dlatego będziemy wiedzieli, wiemy już, jak będzie, nie wiemy kiedy, ale wiemy, jak sąd będzie przebiegał. Bo jedynym sędzią jest Król Królów i Pan Panów, zasiadający po prawicy, czyli berło królestwa Jego. I tam będzie, stamtąd będzie sąd. I proszę księdza profesora o dopowiedzenie.
Dziękuję bardzo, panie Dariuszu. Kłaniam się. Ojcze?
Tak, no cóż, pan Dariusz wiele tutaj wątków poruszył. Chyba właściwie pytania nie było, ale można dopowiedzieć, że z tego wątku, o którym pan tutaj mówił, już było ich bardzo wiele, ale... już zapomniałem o końcu świata, tak, naszej gotowości, wyszedł od tego oczyszczenia, o którym mówi prorok Malachiasz. No ja o promienie wyjaśniałem, że skrzydła to są jakby promienie. Ta symbolika orientalna tutaj słońca, bóstw słońca, które wyciągały właśnie skrzydła, ręce. To jest piękny też obraz, jeśli możemy się na tym może zatrzymać, biblijny, wzięty właśnie z orientalnej symboliki, też innych religii, chociażby z Egiptu najbardziej, ale także cherubiny, które swoimi skrzydłami otaczały Arkę Przymierza, jakby chroniąc ją, i to było miejsce najświętsze, gdzie Bóg przebywał, gdzie chwała Boża zstępowała. I piękny obraz właśnie tych skrzydeł, pod które możemy się chronić. Skrzydła Jahwe, mówią oni o nich psalmy, modlitwie błagalnej. Psalmista szuka z tęsknotą tego właśnie schronienia pod skrzydłami Jahwe. Czy też w Księdze Rut mamy też taki piękny obraz, symbolikę schronienia się pod płaszcz, bo poły płaszcza to samo słowo, skrzydła płaszcza, kanafin, to jest też ochrona, wzięcie pod płaszcz, to znaczy wzięcie pod swoją opiekę. I ten symbol jest bardzo piękny naszej chrześcijańskiej tradycji. Także wzięcie pod płaszcz. Maryja bierze nas pod swój płaszcz, ochrania nas, dając nam swoją obronę, swoją modlitwą, ale także konkretnymi wyrazami w historii swojej łaski, poprzez szkaplerz chociażby karmelitański, gdzie Maryja daje jakby symbol swojej ochrony, swój płaszcz, swoją suknię. I nas tym, tak jak Jezusa w żłobie okryła, tak Kościół swoje dziecko, syna swojego dzieło, okrywa właśnie też płaszczem ochrony. I tutaj przez cały ten czas eschatologiczny, o którym mówimy, możemy tego oczekiwać, właśnie tego schronienia pod skrzydłami Jahwe, pod skrzydłami tych właśnie wszystkich świętych, którzy dani nam są jako też nasi patronowie, chociażby dzisiaj święty Marcin okrył płaszczem biedaka, podzielił się, przeciął na pół jeszcze jako rzymski żołnierz, co jest taką piękną legendą, ale oddaje właśnie też to serce Boże, które czuwa nad nami.
Kolejny telefon. Halo, Radio Maria, proszę bardzo.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze?
Właśnie ja chciałam takie powiedzieć, żeby się utrzymać na dobrej pozycji, na takiej spokojnej pozycji, to nieraz wypowiadam sobie właśnie takie zdanie: w imię Jezusa wyrzekam się zła i rozgoryczenia. A do osób, które są tak negatywnie nastawione, na przykład do mnie w stosunku nawet, to pobłogosławić. Ojciec dyrektor często to mówi, nie złorzeczyć, ale błogosławić. Niech cię Pan błogosławi szczerze. Niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą. I dalej jest ten tekst, tak na pamięć do końca, to nie umiem właściwie do końca, ale nawet krótkie to pół zdania tego błogosławieństwa chyba ma swoją moc. Słowa mają moc. Słowo Boże dużo pomoże i dużo dobrego nam też przyniesie, prawda?
Na pewno.
No bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli to jest jakieś odniesienie, bardzo proszę.
A pani imię?
Przedstawiam się, Jadwiga z Podlasia.
Dziękujemy pani Jadwigo bardzo, ojcze.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, dziękujemy bardzo za to piękne dopowiedzenie. Boże błogosławieństwo jest taką ochroną i słowa, zwłaszcza słowa modlitwy biblijnej, słowa Boga. I każda modlitwa ma wielkie znaczenie. Nawet jeśli ten człowiek, który może by niekiedy ta modlitwa źle na niego oddziaływała, nie słyszy, a mówimy to w myślach, mówimy to w ciszy serca nad nim, to nas nawet inaczej ustosunkowywuje do tych osób. Nie wrogo, nie ze złością, ale właśnie życzymy im. Właśnie tak powinien chrześcijanin, tak powinien postępować uczeń Chrystusa. Jezus mówi: nie odpłacajcie złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie, ale wręcz błogosławcie. Błogosławcie tym, którzy wam złorzeczą. Czyńcie dobrze tym, którzy wam źle czynią. To jest postawa właśnie jak najbardziej chrześcijańska i piękna. Także dziękujemy za to. Właśnie tutaj o tej pani, która prosiła też o to wsparcie, o tą pomoc właśnie w takich trudnych sytuacjach, to żeby nie nasuwało się właśnie złość, odwet, ale właśnie dobre, pomimo wszystko dobre słowo, błogosławieństwo.
I ojcze, jeszcze mamy kolejny telefon, ale bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Wojtek z Katowic. Mam takie pytanie krótkie na temat tego przeczytanego fragmentu. Jak pogodzić ten fragment mówiący o tym, że niektórzy zostaną na śmierć przyprowadzeni, a w drugim miejscu jest napisane, że głos wam z głowy nie spadnie. Włos wam z głowy nie spadnie. Mm-hmm. I to tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dzięki panie Wojtku, dziękujemy bardzo. Ojcze, bardzo proszę.
Tak, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to pierwsze zdanie, że niektórzy zostaną
na śmierć przyprawieni.
O
śmierć przyprawieni, a włos z głowy wam nie spadnie jednak obok siebie, niemal te dwa zdania.
Tak,
jak to pogodzić?
No, bardzo dobre pytanie. No, prześladowania, Pan Jezus o tym mówił, były, wiemy o tym i mamy męczenników Kościoła. Apostołowie niemal wszyscy oddali śmierć za Chrystusa. To nie znaczy, włos z głowy im nie spadł. To nie znaczy, że nie cierpieli i że rzeczywiście nie oddali życia, śmierci wielu świętych, ale włos z głowy im nie spadł, to znaczy nigdy nie utracili Bożej opieki, Bożej łaski. Mamy takie przykłady świętych, którzy do końca okazywali właśnie stałość. Do końca okazywali właśnie miłość do Chrystusa. Ostatnie ich tchnienie, czy na krzyżu, czy na szafocie, to było właśnie wyznanie miłości do Boga, do Chrystusa. I to jest właśnie być może odpowiedź na to, że o tym też wspominałem, że nie chodzi o taką pomyślność samą. Pan Jezus nie obiecuje nam tylko pomyślności całkowitej, ale wewnętrznie tak, jest, On nas umacnia. Natomiast zewnętrznie, mówiłem o tym, możemy odczuwać różne trudności, prześladowania. Więc myślę, że tutaj to trzeba rozróżnić tą pociechę taką duchową, wewnętrzną, pewność wiary, pewność zbawienia od Boga poprzez łaskę właśnie, łaskę uświęcającą, którą mamy, której żyjemy. Tego się musimy trzymać, nie? To jest nasza pociecha. Tutaj nic nam, włos z głowy nam nie spadnie. To jest zapewnienie właśnie tej duchowej mocy, którą Jezus daje. No tyle. Myślę, że to jest po prostu, należy chyba tak rozumieć, bo nie chodzi o to, że nic nie ucierpimy, że wyjdziemy z naszego nieszczęścia cało, chociaż niekiedy Pan Bóg pomaga. I wiem, że wiele osób doświadcza, wielu świętych doświadczało także tej łaski ratunku, uratowania. No ale to już jest właśnie zależne od Pana Boga, co komu będzie dane.
Ojcze, jeszcze mamy telefon. Halo, bardzo proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Mój odczyt jest taki, tego słowa na najlepszym wiedziałem, że prorok Malachiasz dokonuje pochwały życia sprawiedliwego, to znaczy takiego, które podoba się Panu Bogu. I głoszenie takich słów to nigdy nie jest przesadą ze względu na słabość ludzkiej natury, która jest skłonna do zapominania, a Bóg, który jest miłością, jest z kolei nieustannie zatroskany o kondycję człowieka, no bo taka jest natura miłości, która jest troskliwa. I dlatego Pan Bóg wysyła do ludzi człowieka wybranego, zwanego prorokiem. Pismo Święte mówi i obiecuje jednocześnie, że kto przyjmuje proroka, w nagrodę dar proroka otrzyma. Życie według wskazań proroka jest kwestią wyboru wolnej woli człowieka. I to u świętego Pawła widzimy w liście do Tesaloniczan. Ten wybór,
Panie Pawle, mam prośbę, Panie Pawle, mamy 3 minuty na wszystko. Prosimy jakoś
już kończę,
pytanie.
Już kończę, to jest ostatnie zdanie. Ten wybór naznaczony jest komentarzem świętego Pawła. Jeżeli ktoś dokonuje złego wyboru, niech nie zgłasza pretensji, że nie korzysta z dobrodziejstw z dobrego wyboru. I ostateczne potwierdzenie dobrego wyboru słyszymy z ust Pana Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem i który w innych Ewangeliach powiedział: błogosławieni, którzy wytrwają do końca, którzy nie zwątpią nigdy we mnie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, ojcze.
Tak, dziękujemy panu Pawłowi. To może być takie dobre podsumowanie też naszych rozważań, że właśnie w tym znaczeniu, że tutaj to, co Pan Bóg do nas mówi, proroctwa właśnie, czy ostrzeżenia, to jest troska Boga o nas, zapowiedzi końca czasów, co ma nastąpić. Pan Jezus mówi to z miłości do nas, z troski o nasze zbawienie, byśmy byli właśnie gotowi, byśmy to odnosili do własnego życia, to wszystko, co się dokonuje. I wiemy z historii właśnie biblijnej, chociażby z historii potopu, gdzie Pan Bóg ukarał ludzkość za grzechy, ale pięknie autor biblijny mówi, jaki wielki ból w sercu Boga się dokonywał z tego powodu. Jest tam takie słowo Asaf, rozdarcie serca. Bóg żałował. To znaczy w jego sercu odczuwał, w swoim sercu takie rozdarcie pomiędzy tym, tą miłością do stworzenia, tego co stworzył, a właśnie konsekwencją, tak jak Pan powiedział, konsekwencje człowiek ponosi. Bo Pan Bóg, jakby możemy powiedzieć, On nas nie karze, tylko kara przychodzi jako konsekwencja własnych wyborów. To jest właściwie, tak należy karę rozumieć w biblijnym sensie, że to my sami przyczyniamy się do własnego nieszczęścia, nie Pan Bóg. I to myślę, że z tej eschatologii niech nam zostanie właśnie jako taka myśl pozytywna właśnie, że Pan Bóg nas nigdy nie chce karać, tylko my sami przyczyniamy się do własnego nieszczęścia poprzez nasze grzechy. Dlatego napomnienie, dlatego zachęta: czuwajcie, bądźcie gotowi.
Ojcze, bardzo dziękuję za to przeprowadzenie nas przez to bogactwo Bożego Słowa, bo Słowo Boże zawsze jest ważne. Dzisiaj to z najbliższej niedzieli, no też takie niełatwe, bo też żeby je właściwie zrozumieć, żeby też nie usnąć, ale też nie spanikować, to też, żeby też mieć te dobre punkty odniesienia, które nam daje Słowo Boże. I Ojciec nam dzisiaj w tym pomagał. Ojcze, bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za cierpliwość, wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich wiernych z Lublina, naszego kościoła, tutaj świętego Józefa i także z miejscowości mojej rodzinnej Piotrkowice koło Kielc.
Ojcze, dziękuję również. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista z Lublina, był dzisiaj naszym gościem.